Włączyłem sobie minutnik, bo uczę się dyscypliny czasowej w głoszeniu. Także jeśli nie obiecuję, że za pół godziny zejdę z kazalnicy, ale obiecuję, że wyłączę minutnik. Od czegoś trzeba zacząć. A teraz Boże Słowo, którym chciałem się dzisiaj podzielić z wami. Zapisane jest w Ewangelii Jezusa Chrystusa według Łukasza, rozdział 17, od 7 do 10 wersetu. Więc Ewangelia Łukasza, rozdział 17, od 7 do 10 wersetu. Raz jeszcze witam was wszystkich serdecznie. Życzę sobie i wam błogosławieństwa Bożego, kiedy będziemy rozważać to Słowo. Witam też serdecznie wszystkich tych, którzy słuchają nas teraz w internecie. Czytamy tak. Kto z was, mając sługę zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy ten wróci z pola, wejdź i zaraz siadaj do stołu. Czy raczej nie rozkaże, przygotuj coś na kolację, przeparz się fartuchem i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem ty możesz zjeść i wypić? Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń? Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie. Jesteśmy marnymi sługami, wykonywaliśmy to, co było naszą powinnością. W innym przekładzie, tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Żeby zrozumieć kontekst tego, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc te słowa. Tak a propos, to jest dosyć specyficzna i ciekawa przypowieść, bo bardzo krótka i składa się w zasadzie tylko i wyłącznie z trzech pytań. Dla Pana Jezusa były to pytania retoryczne. Odpowiedź była jasna i oczywista. A kończy się podsumowaniem tym jednym zdaniem ta krótka przypowieść. Żeby zrozumieć jej kontekst, w pomocy przychodzą nam inne przypowieści, które też rozpoczynały się od słów kto z was. A więc Pan Jezus do swoich słuchaczy powiedział jeszcze kilka razy kto z was. To było w Ewangelii Łukasza też, wszystko w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 14 i 15 rozdział, a więc wcześniej niż to, co teraz przeczytaliśmy, było zapisane w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale mowa jest o natrętnym przyjacielu, który, pamiętacie, o północy przyszedł pożyczyć chleby do swojego przyjaciela. W 14 rozdziale czytamy o budowniczym wieży i to jest połączone z królem, który wyruszał na wojnę. A w 15 rozdziale o zagubionej owcy, a więc o tym, że pasterz zostawił 99 owiec, poszedł szukać jednej. Te wszystkie zaczynały się i w tych wszystkich przypadkach mowa jest o tym, że kontekst bezpośredni dotyczy tego, co wydarzyło się wcześniej. Więc żeby zrozumieć kontekst tego, co przed chwilą my przeczytaliśmy w tej przypowieści o nieużytecznym słudze, musimy popatrzeć na kilka wersetów wcześniej, na początek Ewangelii Łukasza, rozdział 17. Otóż ta krótka przypowieść, jak już wcześniej powiedziałem, składająca się z trzech pytań Pana Jezusa Chrystusa skierowanych do Jego uczniów. Jest tam napisane do apostołów. Jest odpowiedzią na ich pytanie, które brzmiało: Panie, pomnóż naszej wiary. A więc musimy spojrzeć na tą przypowieść, patrząc na to pytanie i patrząc na odpowiedź. Dlaczego apostołowie zadali takie pytanie, poprosili o to Pana Jezusa? I czego oczekiwali, jak myślicie? Po pierwsze, oznacza to, że mieli świadomość, że potrzebują więcej wiary, że mają wiarę, ale ta wiara jakoś nie wystarczy. Widzieli Pana Jezusa w wielu momentach Jego służby, działania, byli przy Nim. Widzieli, jak Pan Jezus wyganiał demony, jak uzdrawiał chorych, jak wskrzesił na przykład swojego przyjaciela Łazarza od śmierci. jak głosił Ewangelię, jak toczył spory, tak naprawdę to z nim toczono spory i wykładał Pisma Święte, wykładał Pisma swoim słuchaczom. I zdawali sobie sprawę, że potrzebna jest im większa wiara. Zresztą wcześniej jeszcze, zanim poprosili o większą wiarę, Pan Jezus tam mówi na początku tego rozdziału 17 Ewangelii Łukasza, że przyjdą zgorszenia, to jest dosłownie z greckiego skandalos, przyjdą skandale różne i biada temu, kto przynosi do kościoła, do życia drugiej osoby taki skandal, takie zgorszenie, lepiej byłoby dla takiego człowieka, żeby mu przywiązać kamień młyński i go utopić po prostu. A potem mówi, że jeśli twój brat zgrzeszył i przyszedł poprosić cię o przebaczenie, to masz mu przebaczyć. A potem Pan Jezus mówi więcej, jakby przyszedł twój brat, jakby zgrzeszył przeciwko tobie 7 razy w jednym dniu, 7 razy. I przyszedł 7 razy cię przeprosić, masz mu przebaczyć. I potem oni mówią, przydaj nam wiary. Jak myślicie, czego oczekiwali uczniowie, znając już Pana Jezusa trochę, chodząc z Nim, widząc Jego służbę i te wiele różnych sytuacji, które przed chwilą już po części opisałem i podałem przykład. Czego mogli oczekiwać? Że Pan Jezus podejdzie? Pastor się nie boi, bo ja też się go nie boję. Położy na nich ręce i powie, miejcie podwójną wiarę. Albo może oczekiwali, że tchnie w nich w cudowny sposób i oni poczują i zrozumieją. Jest, mam więcej wiary. Prosiłem Pana, Pan mi dał. A może oczekiwali czegoś zupełnie jeszcze innego, spektakularnego. A Pan Jezus w odpowiedzi na ich prośbę, pomnóż naszej wiary, dodaj nam wiary, potrzebujemy więcej wiary, chcemy. Mówi im tą krótką przypowieść, zadając 3 pytania. A więc nie możemy wyłączyć tego, co jest sednem, kontekstem, znaczeniem w tej przypowieści, a więc wiary. Przez tą przypowieść i po części apostołowie już to czuli, już to dotykali, już tego doświadczali. Nie znali tego jeszcze zupełnie, na 100%, ale już wiedzieli, że wiara w ich życiu i w ich służbie jest bardzo potrzebna, jest niezbędna. Mało tego, już zaczynali rozumieć powoli, że ta wiara, którą mam dzisiaj i uważam, że już mam całą wiarę i ta wiara jest wystarczająca, może się okazać, że jutro będę potrzebował i tak więcej wiary jeszcze. Że ta wiara, którą mam dzisiaj, może być niewystarczająca na jutro, bo nie wiem, co jutro przyniesie, co się wydarzy. A więc Pan Jezus, uczniowie mieli tą świadomość i Pan Jezus mówi przypowieść. I chcę, żeby to zabrzmiało głośno i powtórzę to 2 albo 3 razy. Byśmy pamiętali, że w naszym życiu i w naszej służbie Bóg oczekuje wiary w to, że wszystko zależy od Jezusa Chrystusa i mojej relacji z Nim. Wszystko zależy w moim życiu i w mojej służbie od Jezusa Chrystusa i mojej relacji z Nim. Powiem inaczej, może ładniej, i mojej więzi z Nim. To jest lepsze słowo, ładniejsze. A więc moje życie, moja służba jest w 100% zależna od Niego i mojej więzi, bliskości, miłości, posłuszeństwa z moim Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. A więc wiara i zaufanie, aby moja służba była wierna, abym był wierny Bogu w tym, czego ode mnie oczekuje, abym służył Mu zgodnie z Jego wolą, potrzebuję na co dzień wiary w to, że wszystko od Jezusa zależy i mojej więzi z Nim. Kochani, nie będę mówił za was, będę mówił za siebie dzisiaj przede wszystkim albo tylko i wyłącznie. Wiem od siebie, po sobie, na podstawie swojego doświadczenia, że na moich ustach i w moich myślach wielokrotnie mówiłem i wyznawałem: Boże, wiem, że wszystko od Ciebie zależy. Boże, wiem, że wszystko zależy od Ciebie i od mojej więzi z Tobą. Ale przychodziły takie momenty i takie sytuacje w moim życiu, takie doświadczenia, które weryfikowały i uświadomiły mi, że to było tylko na moich ustach. Może to było tylko w mojej modlitwie, w moich życzeniach. Może nauczyłem się tego. Ale jak przyszła na przykład ciężka choroba mojej żony czy inne sytuacje w ostatnim czasie, w ostatnich latach, to okazuje się, że nagle stanąłem w miejscu i wydaje mi się, że straciłem grunt pod nogami, że życie się kończy, że coś się dzieje i nikt i nic nad tym nie panuje. Wiecie, i takie sytuacje weryfikują dopiero, czy wiara, że wszystko od Boga zależy i jest w Jego ręku i od mojej relacji więzi z Nim, dopiero takie momenty pokazują prawdę, czy tak jest, czy to jest tylko na moich ustach, czy to jest moje takie dobre życzenie. To jest dobre wyznawanie, dobre życzenie, ale czy taka jest rzeczywistość i prawda? Bo w życiu apostołów tak nie było, dlatego Pan Jezus powiedział im tą przypowieść do swoich uczniów, do swoich apostołów. I wierzę, że dzisiaj Duch Święty mówi do ciebie i do mnie to słowo i tą przypowieść, że musimy tym żyć, naprawdę żyć, zawsze i wszędzie i w każdej sytuacji, cokolwiek cię w życiu nie spotka, czegokolwiek nie doświadczysz, cokolwiek nadejdzie, czymkolwiek teraz się znajdujesz, jakiekolwiek masz zmaganie, to jest prawda niezmienna, którą Bóg chce, żebyśmy głęboko mieli w swoim sercu i w swojej służbie, że wszystko od Niego zależy i wszystko jest w Jego ręku, bracie, siostro. I od mojej relacji, mojej więzi z Nim. Bo nie ma niczego takiego, co by usprawiedliwiło zerwanie więzi, mojej więzi z Nim. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej historii, nie ma niczego takiego, co by było usprawiedliwieniem dla mnie, żebym porzucił wiarę w Niego i stracił z Nim więź. Amen? Czy zgadzacie się z tym, takim stwierdzeniem? Nie ma takiej sytuacji, dlatego że wszystko od Niego zależy, moje życie, moja służba, a więc chcę pielęgnować relację, wspaniałą relację, oblubienicy z oblubieńcem, relację miłości, która jest cudowną i wspaniałą relacją. A więc popatrzmy na chwilę na bohaterów tej przypowieści. Pierwszym z nich jest gospodarz, czy pan, który posiada jakąś ziemię. Może nie jest to jakiś super bogaty człowiek, bo ma jednego sługę. Może ma małe bogactwo, małą ziemię. Ale on posiada sługę, dokładnie niewolnika, którym rozporządza, bo może rozporządzać tak, jak chce. A więc to on zlecił swojemu słudze, swojemu niewolnikowi zakres obowiązków i oczekuje, że ten sługa będzie to wypełniał. Do obowiązków sługi należy praca na roli, wypasanie stada i usługiwanie przy stole. Ma trzy rzeczy. I pan oczekuje, że to będzie czynił jak najlepiej potrafi i może jego sługa, jego niewolnik. Problem, który zostaje podjęty w przypowieści, o którym mówi Pan Jezus do swoich apostołów, do swoich uczniów, dotyczy sposobu wynagrodzenia przez Pana swego sługi. Bo czytaliśmy, że po całym ciężkim dniu pracy wraca do domu sługa, niewolnik, i Pan Jezus mówi do swoich, kto z was? Jak on wróci, zaprosi go do stołu. Rzeczą niewyobrażalną i niemożliwą było, żeby niewolnik usiadł do stołu razem ze swoim panem. Nie było takiej możliwości, nie było takiej opcji. I Pan Jezus mówi do swoich uczniów, do swoich apostołów, żadnego wynagrodzenia ten sługa i ten niewolnik nie otrzyma, bo nie zasługuje na to. Nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Dlaczego? Dlatego, że zrobił to, co zostało mu zlecone. To, czego wymagał od niego jego pan. Zrobił tylko to, co było w zakresie jego obowiązków. Więc Jezus mówi do swoich apostołów, do swoich uczniów, czy mam mu podziękować za to? Nie. nie podziękuje mu, nie wyrazi wdzięczności za to, co jego niewolnik zrobił, a co do należało jego obowiązków. Popatrzmy teraz na tego sługę, na tego niewolnika. Pan oczekiwał, że będzie mu służył wiernie, ciężko pracował. A popatrzmy na sługę. W tamtych czasach, w starożytności, niewolnictwo było rzeczą, z naszego punktu widzenia mogę dodać, niestety bardzo normalną i najbardziej radykalną formą poddaństwa było niewolnictwo, czyli legalne posiadanie jako własności jednej osoby przez drugą i używanie jej do własnych celów, takich, jakich ktoś chciał. I to było legalne i to było normalnie w tamtych czasach. W Imperium Rzymskim, po ich wielu podbojach, okazało się, że społeczeństwo, w którym wtedy żyli Rzymianie, to około 35% tego społeczeństwa to byli niewolnicy. Wyobraźcie sobie, że żyjemy w tamtym czasie, że Rzymianie podbijają Polskę albo Kraków i siedzimy dzisiaj na tym miejscu i co trzeci z nas w ławce jest niewolnikiem drugiej osoby. Tak wtedy było w Imperium Rzymskim. Panowie mieli niewolników, sług, którzy byli zarządcami, zresztą w innych przypowieściach o tym czytamy, byli menadżerami, zarządzali wielkimi majątkami, winnicami, polami, zbiorami, przynosili panom główny zysk, a przez to panowie mieli kolejne pieniądze, żeby kupować sobie następnych niewolników, na przykład do pracy i służenia w domu, a więc kucharzy, lekarzy, pielęgniarzy, nauczycieli, muzyków. Im więcej taki pan posiadał niewolników, tym większy był jego status społeczny wtedy. A więc mamy do czynienia z taką osobą, o której mówi Pan Jezus w tej krótkiej, acz ciekawej i znaczącej przypowieści. I Pan mógł zrobić swoim niewolnikiem, co chciał. Mógł go zabić bez konsekwencji. Jeśli niewolnik zabił Pana, wtedy on tracił życie i wszyscy niewolnicy, którzy wtedy byli wokół niego, musieli być straceni. A Pan, co jeszcze mógł zrobić z niewolnikiem? Mógł go sprzedać, mógł go uwolnić, mógł go ukarać albo go wynagrodzić według własnego upodobania. No ale popatrzmy przez chwilę na tego sługę i tego niewolnika z przypowieści. Pamiętajmy, że ta przypowieść jest przedstawiona z perspektywy, z oka, z punktu widzenia Pana, a nie niewolnika. Bo nie czytamy tam nic, żeby niewolnik żądał od Pana wynagrodzenia, nagrody. Wręcz przeciwnie. Czytamy, że on cały dzień pracował na roli ciężko, potem pasł stada ciężko, potem przyszedł do Pana i bez słowa, oczekiwania czegokolwiek od swojego Pana, dalej służył mu przy stole. Przygotowywał mu posiłek, po czym na koniec gdzieś sam mógł go spożyć. A więc widzimy tu pracowitego człowieka, który wykonuje rzetelnie i uczciwie swoje obowiązki, które do niego należały. Musiał dobrze wykorzystywać czas, musiał właściwie oceniać swoje możliwości, jest zaangażowany w swoją służbę. Skąd o tym wiemy? Pan nic nie mówi, że jego służba jest zła, że on nie pracował, że źle pracował, że jest nieudacznikiem, że jest leniwy. Nic takiego Pan nie mówi. Pan nie mówi w tej przypowieści o tym, że jego sługa źle pracuje. Pan mówi o tym, że jego sługa nie powinien oczekiwać żadnej podziękowania ani nagrody, bo zrobił tylko to, co do niego należało. Zmierzam do modelu bezinteresownej służby, bo wierzę, że o tym Pan Jezus mówi w tej przypowieści. Bezinteresowna służba. To dotyczy mojej służby w Kościele, w społeczności Jezusa Chrystusa i to dotyczy również mojej wiary, cokolwiek robię, gdziekolwiek jestem. I wtedy, kiedy Łukasz pisał Ewangelię, w wspólnocie chrześcijańskiej termin sługa, doulos greckie, był przede wszystkim łączony z posługą apostołów. A więc przede wszystkim apostołowie byli kojarzeni, byli łączeni ze służbą doulos, ze bycie sługą. Później oczywiście zostali powoływani inni, w tym diakoni. I czytamy Dzieje Apostolskie 4:29. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom swoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Dzieje Apostolskie 16:17. Ta idąc za Pawłem i za nami wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam dobrą drogę zbawienia. List do Rzymian 1:1. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Pierwszy list do Koryntian 7:22. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Jeszcze Galacjan 1:10. A teraz, czy chcecie ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. A więc pierwsza, najważniejsza rzecz w służbie apostolskiej, a potem innych ludzi w pierwszym kościele, to głoszenie Ewangelii, głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na tą ziemię, umarł i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku. Ale ich służba nie opierała się tylko i wyłącznie na głoszeniu Ewangelii. Bo kiedy, a nie mamy dzisiaj na to czasu, dlatego o tym tylko wspomnę, że służba apostołów, a później innych, którzy zostali powoływani, i diakonów, polegała również na tych trzech czynnościach, które opisane są w przypowieści. A więc na oraniu, na pasterzowaniu, na usługiwaniu do stołu. Rzymian 15:25. Paweł mówi: a teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Będę im pomagał, będę z nimi, będę ich wspierał, będę robił i przyniosę im wszystko to, czego potrzebują. 1 Koryntian 9, od 7 do 10 wersetu. Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? I 10 werset. Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas, czyli Bóg ze względu na nas? Tak jest. Ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, inaczej w wierze, a młocarz mucić w nadziei, czyli w wierze, że będzie uczestniczył w plonach. Wierzę, że wszystko w moim życiu i w mojej służbie zależy od Boga i mojej relacji, mojej więzi z Nim. I takiego pomnożenia wiary potrzebowali wtedy apostołowie. I myślę, że takiego potrzebujemy również my dzisiaj. A więc reasumując i patrząc z tego punktu widzenia wtedy ówczesnych apostołów Jezusa Chrystusa i dzisiaj nas, Bożych dzieci, dzisiaj nas, ludzi, tak wielu ludzi odpowiedzialnych za służbę, za to, co dzieje się w Kościele Jezusa Chrystusa. Mówię zatem te słowa do siebie, kieruję i do wszystkich ludzi, liderów, tak zwanych liderów, ludzi odpowiedzialnych za służbę, za pracę, że wszystko, co robimy, siostry, bracia, wszystko, co robię, robię z miłości dla mojego Pana, nie oczekując żadnej nagrody i żadnego dziękczynienia. Za to, że zostanę za to wszystko wynagrodzony. Dlatego, że o tym mówi ta przypowieść. A więc moja służba, moje zwiastowanie, moje rozmowy, moja praca, wszystko, co robię dla Jezusa w mojej służbie, w tym wszystkim nie mam oczekiwać od Niego żadnej nagrody, żadnej zapłaty, żadnego podziękowania. Dlatego, że wykonuję to, co mi powiedział, co jest Jego wolą, co powiedział, żebym wykonywał. Wykonuję to, co On chce, abym robił. Tylko to i wyłącznie to. Po drugie, ta przypowieść ma też przesłanie do wszystkich wierzących, do wszystkich ludzi, bez względu na to, jaką służbę wykonują lub nie. Dlatego, że Pan Jezus od każdego swojego dziecka, od każdego swojego sługi oczekuje bezinteresownej wiary. Tego oczekuje Pan Jezus od ciebie i ode mnie, od każdego swojego ucznia, od każdego swojego sługi, od każdego swojego dziecka. Bezinteresownej, bezgranicznej, bezkompromisowej, jeszcze raz powtórzę, bezinteresownej wiary. A więc, siostro, bracie, ty, który należysz do Jezusa Chrystusa, masz przypominać sługę powracającego wieczorem do domu Pana, który oddaje się całkowicie do dyspozycji Boga, bez kalkulowania i wystawiania rachunków za swoje zaangażowanie i za swoje posłuszeństwo. Bez wystawiania rachunków za swoje zaangażowanie i za swoje posłuszeństwo. Bo robimy tylko to, czego Bóg od nas oczekuje i co nam powiedział. Ponieważ Pan Jezus odrzuca koncepcję służby, w której relacja człowieka z Bogiem porównywana jest do relacji pracodawcy i pracownika. Pan Jezus odrzuca taki model, taki rodzaj służby. W służbie mojej dla Jezusa, naszej dla Jezusa Chrystusa, dla Boga, nie ma miejsca na relację, która ma na relację taką jak pracownik i pracodawca, jak pracodawca i pracownik. W tym modelu służby, o którym mówi Pan Jezus w przypowieści z Ewangelii Łukasza, rozdziału 17, mówi o tym, że potrzebujemy naprawdę wiele miłości oblubieńczej. Dlatego wtedy nasza służba pozostaje wolna od pytania dlaczego i za ile. Ile razy pytaliście się dlaczego w swoim życiu Boga, w swojej służbie? Ja wiele razy się pytałem, Boże, dlaczego? Dlaczego to? Dlaczego tamto? Po co mi to? A czy nie można było inaczej? Ale służba Jezusowi Chrystusowi to relacja miłości i wiary, że cokolwiek mnie spotkało, cokolwiek na mnie przyszło, cokolwiek się wydarzyło, w jakimkolwiek miejscu życia i służby jestem, Bóg nad tym wszystkim czuwa. Amen? Takiej wiary potrzebujemy na co dzień. Takiej wiary potrzebujemy w naszej służbie. Takiej wiary potrzebujemy. A więc bez pytań dlaczego albo za ile. Jezus znosi służbę, wymazuje służbę opartą na księgowości ma i winien. Jak mi się opłaci, to zrobię, jak mi się nie opłaci, to nie. Albo jestem coś winien, więc muszę to zrobić. Czegoś takiego w Bożej służbie nie ma. Nikt z nas ani przez moment nie może sądzić, że Bóg jest mu coś, cokolwiek winny. Bracia i siostry, będę mówił za siebie. Myślicie, że nie myślałem, że Bóg mi jest winien coś? Wiele razy myślałem. No Boże, dla Ciebie zrobiłem to, poszedłem tam, rozmawiałem, działałem to i to, poświęciłem swój czas, energię, pieniądze. Czy ty czasem nie jesteś mi coś winien? Wiecie, nie mówimy tak bezpośrednio do Boga, jesteśmy za mądrzy, ale tam gdzieś głęboko, między wierszami, nie mamy oczekiwań? Boże, Panie, widzisz, jak się starałem, ale tu naprawdę, codziennie do kościoła, tam ewangelizacja, tu komuś dałem pieniądze, tu komuś podniosłem kogoś, tu podałem rękę, tu na brzemionach niosłem, tam i to. Zobacz, popatrz na ten mój bagaż, widzisz, co się ze mną dzieje, ten ogon się za mną ciągnie, może byś coś załatwił. Ja tak myślałem czasem. Ja tak myślałem. Ale Pan Jezus mówi, nie tak działa służba. Nie tak to działa. Wiecie, ta przypowieść mówi również o tym, że Pan Jezus to nie jest nasz koleś. To nie jest nasz koleś. Wiecie, i czasem może się komuś wydawać, mi czasem się wydawało, że Pan Jezus, znam Go już ponad 30 lat. I tak Piotr kiedyś, pamiętacie, przed aresztowaniem Jezusa wziął Go na bok, strofował, mówi, Jezu, no nie przyjdzie to na Ciebie, nie przesadzajmy, pomożemy Ci, kiedy Pan Jezus mówił, że musi umrzeć, co Go spotka wszystko i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że czasem ja też tak wziąłem Pana Jezusa, mówię, Jezu. wierzę Ci, wiem, że wszystko od Ciebie zależy, ale posłuchaj, może, może ten pomysł, rozważ, rozważ, będziemy negocjować, wiesz, może ten pomysł Twój nie do końca, zróbmy tak. O, minutnik się włączył. Tak jak obiecałem, wyłączę go. A więc, bracie, siostro, drogi przyjacielu, nie sądź, że Bóg jest nam cokolwiek winny. Jeśli wykonujemy to, co Bóg od nas oczekuje, spełniamy po prostu to, co jest naszą powinnością. Kto kocha Boga i pragnie wypełnić Jego wolę, ma świadomość, że służba Bogu nie ma granic. Bo prawdziwa miłość nie zadawala się tylko wypełnieniem obowiązków, ale prawdziwa miłość moja do Boga idzie dalej. Chcę robić, Panie, dla Ciebie więcej. Będę orał, będę pasł stada, potem przygotuję Ci posiłek, a potem zrobię coś jeszcze od siebie. Bo inaczej będę tylko nieużytecznym sługą. Kończąc. Najlepszym wzorem służby był, jest i będzie kto? Pan Jezus Chrystus. Jest między nimi jako ten, który służył. Któż bowiem jest większy? Ewangelia Łukasza 22:27. Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, kto u stołu zasiada? Lecz ja jestem pośród was jako ten, który usługuje, mówi Jezus. Nie wiem, czy chwyciliście to. Śmiem wątpić. Powtórzę. Król królów i Pan panów, Bóg, jak na początku powiedział pastor, wszechmogący, wszechobecny, któremu należy się wszelka chwała, cześć na niebie, na ziemi i pod ziemią, stał się sługą. To kim ja się stałem, jak on się stał sługą? Dla mnie. On, w jego ręku jest cała moc, była cała moc na niebie i na ziemi. Bóg dał mu moc, wszelką moc. Ale czytamy w różnych miejscach, nie, on zachłannie nie odrzucił to wszystko i stał się sługą. I mówi, przyszedłem służyć. Nie przyszedłem tutaj, żebyście mi do stołu, przy stole usługiwali, bo na to zasługuję. Ale przyszedłem, aby wam służyć. Daję wam przykład, abyście służyli. Służcie. I apostołowie wielokrotnie mieli spory. Panie, kto jest z nas największy? No, to ja to zrobiłem, tamto, siamto. Chyba jestem lepszy od niego. Ja tu więcej wygoniłem demonów. Ja więcej czasu na ewangelizację poświęciłem. Ja więcej osobom pomogłem. Ja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Pan Jezus mówi, Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać życie swoje na okup za wielu. Mateusza 20:28. A więc droga miłości Chrystusa prowadzi przez całkowitą i nieustanną ofiarę Jego i służbę. Dlatego Pan Jezus przy ostatniej wieczerzy powiedział, chodźcie tutaj, umyję wam nogi. Jezus po umyciu nóg swoim uczniom, Jezus mówi, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Nazywacie mnie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście wy tak czynili, jak wam uczyniłem. Tutaj oczywiście wielu z nas, tak zwanych uczonych w piśmie, może włączyć komplikatory umywanie nóg. Powiem krótko. Są społeczności, gdzie umywanie nóg jest pewnym standardem, pewną rzeczą, którą się obchodzi, zwłaszcza przy wieczerzy. Są dominacje takie jak nasza, które tego nie robi w takiej formie, w taki sposób. I nie oceniam tego, ani nie potępiam jednej, ani drugiej rzeczy. Powiem wam jedno tylko. Jeśli z jakiegoś powodu nie rozmawiam z moim bratem czy siostrą. Jeśli z jakiegoś powodu niosę w moim sercu do niego coś, mam coś do brata czy siostry. Jeśli go unikam, nie chcę z nim rozmawiać, czasem nawet może podać ręki, a takie historie się zdarzają, to nawet jak mu umyję nogi raz na miesiąc, nic mi to nie pomoże. Nic mi to nie pomoże. Jeszcze raz powtórzę, nic mi to nie pomoże. I o tym mówił Pan Jezus. bo jeśli moje serce nie będzie takie, żeby przebaczyć, uniżyć się, być pokornym, to nic mi to nie pomoże. A Pan Jezus, jako największy sługa z wszystkich, umył im nogi. Podsumowując. Grecki przymiotnik achrejos, nieużyteczny, który występuje w naszej przypowieści, występuje jeszcze w drugim miejscu. W drugiej przypowieści, Ewangelia Mateusza 25, od 14 do 30 wersetu. Jest tam mowa o tym, że pewien pan postanowił wyjechać na jakiś czas i zostawił swoim sługom talenty. Jednemu zostawił 5 talentów. Talent to jest waga złota lub srebra. Drugiemu zostawił 2 talenty, a trzeciemu 1 talent. I przykazał im wszystkim, jak wrócę, macie te talenty pomnożyć. Oczekuję, że jak przyjadę, każdy z was tych talentów będzie miał więcej. I kiedy pan wrócił po jakimś czasie, ten, który miał 5 talentów, przyniósł mu kolejne 5. Wtedy pan powiedział, sługo dobry, czyli użyteczny, zrobiłeś to, o co cię poprosiłem. Jestem z siebie dumny, jestem z tobie zadowolony. Ten, który miał 2 talenty, przyniósł kolejne 2, a więc 4 w sumie. To samo mu powiedział Pan. A ten trzeci przyniósł 1 talent, bo go wcześniej zakopał. Teraz go odkopał i oddaje to, co od niego otrzymał. Mówi, że mam dla ciebie to, co mi dałeś. Nic więcej, tylko tyle. Tylko tyle, co mi dałeś, tylko tyle, co ode mnie oczekiwałeś. Czy oczekiwałeś więcej, ale ja myślałem, że ty oczekujesz ode mnie tylko tyle. I w tej drugiej przypowieści to słowo achrejos, nieużyteczny, może być przetłumaczone jako nieprzynoszący zysku. A więc Pan Jezus powiedział o słudze, który wykonywał perfekcyjnie, doskonale i ciężko swoją pracę, że nie należy mu się podziękowanie, bo robi tylko to, co do niego należy, a więc nie przynosi mi zysku. Więc za co mam mu podziękować? Bracia i siostry, zapraszam was do modlitwy za chwilę. I pytam, kieruję pytanie do was i do siebie samego. Kto z nas, jako sługa Jezusa, który orze lub pasie w Królestwie Bożym, kto z nas, gdy powraca z pola misyjnego, powie do swojego Pana dzisiaj w modlitwie, chodź, zasiądę do twojego stołu. Kto z nas powie do swojego Pana dzisiaj w modlitwie, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napoję. Kto powie dzisiaj do swojego Pana w modlitwie, podziękuj mi, że uczyniłem to, co mi poleciłeś, zasłużyłem na twoją wdzięczność. Kto powie dziś do swojego Pana w modlitwie, jestem sługą użytecznym, bo to, co winienem był uczynić, uczyniłem. Kto z nas powie tak dzisiaj do swojego Pana? Chciałem was zaprosić do modlitwy, chciałem też, żebyśmy coś zaśpiewali wcześniej. Podczas tej pieśni chciałbym was zaprosić do modlitwy. Każdy indywidualnie, aby pomodlił się o siebie. Jesteś Bożym dzieckiem. Bóg oczekuje wiary i chce pomnażać twoją wiarę, ale jeśli nie będziemy żyli naprawdę tym przekonaniem, tą nadzieją, w takim posłuszeństwie, że od Boga wszystko w moim życiu zależy i mojej relacji z Nim, to będę tylko sługą nieużytecznym, który wykonuje to, co Bóg od niego oczekuje, a nie sługą, który przynosi zysk swojemu Panu. Zapraszam, abyśmy razem zaśpiewali tą pieśń i za chwilę pomodlili się razem.